Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 12 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI spotkał się z uczestnikami soboru. Swoimi poglądami na nową ewangelizację podzielą się z nami arcybiskupi trzech stolic: Paryża, Brukseli i Waszyngtonu. Kardynał Ravasi opowie o swych wspomnieniach z soboru. Na zakończenie felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy.
Na obradach Soboru Watykańskiego II stale powracało rzucone przez Jana XXIII hasło Aggiornamento, wspominał Benedykt XVI, spotykając się dziś w Watykanie z ich uczestnikami. Żyje ich jeszcze prawie 70, ale wielu nie mogło przybyć ze względu na wiek i stan zdrowia.
W sali klementyńskiej ojcom soborowym towarzyszyli przewodniczący episkopatów z całego świata i zwierzchnicy katolickich kościołów wschodnich. Papież zwrócił uwagę, że w pół wieku od rozpoczęcia soboru możemy zapytać, czy termin aggiornamento, po włosku aktualizacja na dzień dzisiejszy, był trafnie dobrany.
Myślę, że nad doborem słów można by dyskutować godzinami, nigdy nie dochodząc do zgody. Jestem jednak przekonany, że intuicja, jaką błogosławiony Jan XXIII streścił w tym słowie, była i pozostaje nadal właściwa. Chrześcijaństwa nie można uważać za coś z przeszłości, bo Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś na wieki. Chrześcijaństwo naznaczone jest obecnością wiecznego Boga, który wszedł w czas. Dlatego chrześcijaństwo jest wciąż nowe. Nie możemy w nim nigdy widzieć drzewa, które wyrosło, wydało owoce, a pewnego dnia starzeje się i dochodzi do zmierzchu swych sił żywotnych. Chrześcijaństwo jest zawsze młode. I ta aktualność, to aggiornamento, nie oznacza zerwania z tradycją, ale wyraża jej stałą żywotność. Nie oznacza ograniczenia wiary, zaniżania jej do mody czasów, do miary tego, co się nam podoba, co się podoba opinii publicznej, ale przeciwnie. Właśnie tak jak ojcowie soborowi, to dzisiaj naszych czasów mamy wnieść do Bożego dzisiaj.
Papież wskazał, że Kościół ma wciąż przemawiać do współczesnego człowieka, ale musi się to dokonywać przez ludzi głęboko zakorzenionych w Bogu i kierowanych wiarą. Nie służą temu ci, którzy dostosowują się do przejściowej chwili i wybierają drogę wygodniejszą. Dlatego Sobór przypomniał, że w Kościele wszyscy powołani są do świętości. Rozpoczęty rok wiary ma przypomnieć przesłanie Soboru, które jest orędziem wiary w Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, głoszonym człowiekowi naszych czasów, podkreślił Benedykt XVI.
Do wspomnień sprzed pół wieku papież wrócił też wczoraj wieczorem, pozdrawiając z okna swego apartamentu uczestników wielkiej procesji, którą zorganizowały Włoska Akcja Katolicka i Diecezja Rzymska. Wypełnili oni plac świętego Piotra.
Tak samo 50 lat temu, w dzień rozpoczęcia soboru, Jan XXIII przemówił o tej samej porze do przybyłych tam wiernych. Benedykt XVI przypomniał, że on również był tam wtedy jako młody teolog, ekspert soborowy i słuchał niezapomnianych słów dobrego papieża.
Byliśmy, powiedziałbym, szczęśliwi i pełni entuzjazmu. Wielki Sobór Powszechny został zainaugurowany. Byliśmy pewni, że nadejdzie nowa wiosna Kościoła, nowa pięćdziesiątnica, z nową, silną obecnością wezwalającej łaski Ewangelii. Dziś też jesteśmy szczęśliwi. Mamy radość w sercach, ale powiedziałbym, radość bardziej powściągliwą, pokorną. W tych 50 latach nauczyliśmy się i doświadczyliśmy, że grzech pierworodny istnieje i przekłada się wciąż od nowa na grzechy osobiste. Zobaczyliśmy, że na polu Pana jest też zawsze kąkol, a w sieci Piotra są też złe ryby. Zobaczyliśmy, że ludzka kruchość obecna jest także w Kościele, że łódź Kościoła płynie też pod prąd i zagrażają jej burze. Myśleliśmy czasami, Pan śpi i o nas zapomniał. To jest część doświadczeń w tych 50 latach, ale mieliśmy też nowe doświadczenie obecności Pana, Jego dobroci i mocy. Tak, Chrystus żyje i jest dziś z nami. Możemy być szczęśliwi również dzisiaj, bo Jego dobroć nie gaśnie. Jest silny także dzisiaj.
Obchody złotego jubileuszu rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II nie przerwały bynajmniej prac synodu biskupów, z jedynym wyjątkiem wczorajszej mszy papieskiej. Już po południu odbyła się kolejna kongregacja generalna, a dzisiaj są dwie, podobnie jak w pierwszych dniach obrad. Na dzisiejszej sesji porannej głos zabrał m.in. arcybiskup Józef Michalik.
Przewodniczący Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że kryzys cywilizacji chrześcijańskiej w Europie nie oznacza kryzysu chrześcijaństwa czy wiary, ale dotyczy całej dzisiejszej kultury. Przypomniał stałe ataki na prawo naturalne, wartości chrześcijańskie, Kościół i wiarę.
Winy za słabnięcie dziś wiary nie trzeba przypisywać tylko innym, uważa metropolita Przemyski. Również sami musimy uderzyć się w piersi, ponieważ nie głosimy z entuzjazmem Chrystusa w naszych rodzinach i na ulicach miast.
Także bracia z innych kościołów chrześcijańskich są żywo zainteresowani szerzeniem wiary i obroną prawa do obecności Boga w życiu publicznym, dodał arcybiskup Michalik. Nawiązał do niedawnego katolicko-prawosławnego apelu do narodów Polski i Rosji. Określił go jako wspólny głos w obronie tożsamości wiary i głoszenia Ewangelii.
Papież spotkał się na audiencji prywatnej z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I.
Następnie na obiedzie w auli Pawła VI Ojciec Święty przyjął ojców synodalnych oraz biskupów, którzy uczestniczyli w soborze, i przewodniczących krajowych episkopatów. Francja nie potrzebuje nowej ewangelizacji, robimy to od lat, oświadczył kardynał André Ventrua, metropolita Paryża, a zarazem przewodniczący Episkopatu Francji. Uczestnikiem synodu jest z papieskiej nominacji. W rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył, że dla Francuzów ewangelizacja to żadna nowość.
La nouvelle évangélisation, c'est une réalité permanente de la vie de l'Église.
Nowa ewangelizacja to stały element w życiu Kościoła, a zatem papieska inicjatywa w postaci powołania nowej dykasterii do spraw nowej ewangelizacji czy poświęcenia temu tematowi synodu biskupów ma być jedynie bodźcem dla wszystkich kościołów, które prowadzą już ewangelizację. Chodzi tu jedynie o zdanie sobie sprawy, że dziś ewangelizacja przebiega w nowych warunkach. Nie chodzi tu o wypracowanie nowych metod, ale raczej o rozpoznanie tych nowych okoliczności w naszych różnych krajach i tradycjach.
Musi ksiądz kardynał jednak przyznać, że Francja znajduje się niestety w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o zanik wiary. Jak postrzega ksiądz kardynał przyszłość Kościoła we Francji?
Przede wszystkim nie jestem wcale pewny, czy mamy do czynienia z zanikiem wiary. Zgadzam się, że zanikają bądź słabną pewne przejawy wiary. Od 100 lat jesteśmy świadkami upadku pewnego systemu, zespolenia praktyk religijnych z życiem społecznym. To społeczeństwo ulega przemianom i dlatego zmieniają się praktyki religijne. Wierzący nie znajduje już w społeczeństwie oparcia, a zatem zanika cały wymiar socjologiczny praktyk religijnych, ale to nie oznacza, że słabnie wiara, słabną praktyki religijne. Przechodzimy od chrześcijaństwa socjologicznego do chrześcijaństwa z wyboru. To nie oznacza, że chrześcijaństwo się kończy. Wchodzimy jedynie w jego nową fazę. Osobiste motywacje, osobiste doświadczenie wolności w dochodzeniu do wiary, możliwość lepszego poznania przedmiotu wiary, to wszystko nadaje wierze nowe oblicze. To jednak nie oznacza, że wiara zniknęła. I myślę, że jeśli wiara ma mieć przyszłość w naszym społeczeństwie, jeśli chcemy ją w nim wyrażać, to musimy to czynić w dialogu z innymi poglądami na życie i innymi stylami życia. Musimy umieć dawać świadectwo, jak nasze przywiązanie do Chrystusa uzdalnia nas do podjęcia wyzwań ludzkiego życia.
Mówił przewodniczący Episkopatu Francji, kardynał André Ventrua.
Potrzebujemy dziś wydarzeń, które ukażą współczesnemu człowiekowi piękno wiary, twierdzi arcybiskup André-Joseph Léonard, prymas Belgii, jednego z najbardziej sekularyzowanych krajów postchrześcijańskiej Europy. To właśnie on reprezentuje tamtejszy episkopat na synodzie biskupów. W jego przekonaniu Kościół musi dziś nie tyle dotrzeć, ile się przebić z Ewangelią do współczesnego człowieka.
On a besoin d'événements qui rendent...
Potrzebujemy wydarzeń, w których można doświadczyć duchowego wymiaru życia. Oczywiście Kościół musi nauczać, jako były profesor uniwersytecki, dobrze zdaje sobie z tego sprawę, ale musimy się też postarać o miejsca, chwile, wydarzenia, w których ludzie będą mogli dostrzec piękno wiary i usłyszeć w sobie owo wezwanie do otwarcia się na wiarę. Musimy się tu uciekać do wszystkich możliwych środków, internetu, koncertów, świadectwa chrześcijan, którzy z jakiegoś powodu są sławni i dzięki temu mają wielką siłę przekazu. ale możemy się też posłużyć, czemu nie, tak zwaną pobożnością ludową. Chodzi o to, by dać ludziom doświadczenie wiary. Samo słowo już do współczesnego człowieka nie dociera, spływa po nim jak woda po kaczce. Trzeba wydarzeń, które poruszą serce i do serca przemówią. Oczywiście w dalszej kolejności musi paść też słowo, bo wiara zawsze musi być refleksyjna. Ale trzeba zacząć od wydarzeń, w których do serca człowieka dotrze piękno wiary.
Z kolei zdaniem kardynała Donalda Werla, aby nowa ewangelizacja była skuteczna, katolicy muszą się wyzbyć kompleksów i odzwyczaić się od powściągliwości w mówieniu o swej wierze innym. Poznaliśmy prawdę i nie musimy za to przepraszać, powiedział Radiu Watykańskiemu metropolita Waszyngtonu, który jest relatorem synodu.
Każdy z nas musi odnowić swoje przekonania, swoją wiarę. I musimy ufać w moc prawdy, bo Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdą. Musimy być tolerancyjni względem innych, ale nigdy nie możemy iść na kompromis ani przepraszać się za prawdę dobrej nowiny. Prawdą powinniśmy się po prostu dzielić z innymi, ze wszystkimi. Musimy głosić te podstawowe rzeczy. Bóg nas kocha, Jezus przyszedł, aby nas zbawić. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby żyć wspaniale w naszym świecie. Wystarczy, że zaczniemy o tym mówić, wprowadzać innych w tajemnice wiary. Trzeba przezwyciężyć ten błędny nawyk, że naszą wiarą nie dzielimy się na zewnątrz. My wiemy, że znamy prawdę i że możemy ją głosić z miłością. Sobór naznaczył moje życie. Do dziś na samo brzmienie słowa sobór mocniej bije we mnie serce i czuję się zobowiązany, by bardziej skutecznie przeżywać swoją wiarę. Zwierza się kardynał Gianfranco Ravasi. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury z bliska przyglądał się soborowi. W dniu jego inauguracji rozpoczął w Rzymie studia. Potem na bieżąco śledził jego obrady. Widział też, jak sobór przemienia jego profesorów. Podsumowując wydarzenie sprzed 50 lat, kardynał Ravasi wyróżnia w nim trzy zasadnicze wątki. Pierwszy to aggiornamento i powrót do źródeł, czyli ruch w dwóch pozornie sprzecznych kierunkach. Ku przyszłości, by dotrzymać kroku zmieniającemu się światu, i ku przeszłości, ku początkom chrześcijaństwa, by uwolnić się od zakurzonego płaszcza wielowiekowej historii, wyjaśnia kardynał Ravasi. W jego przekonaniu ów pierwszy wątek był główną myślą soboru. Przyznaje on, że niekiedy realizacja tego ideału dokonywała się w sposób zbyt pośpieszny, co doprowadziło do pewnych wypaczeń. Druga z trzech głównych linii soboru to prymat Słowa Bożego. Skutków soborowej przemiany na tym polu doświadczył już podczas studiów, kiedy jego ówcześni profesorzy na Uniwersytecie Gregoriańskim z dnia na dzień zmieniali styl wykładów, zaczęli je przeplatać cytatami z Pisma Świętego. Trzeci wątek Vaticanum Secundum to dialog i konfrontacja ze światem. Kardynał Ravasi przyznaje, że niektóre analizy społeczno-kulturowe już się zestarzały i nie odpowiadają dzisiejszym realiom. Tym niemniej postawa soboru, wyrażona zwłaszcza w konstytucji Gaudium et Spes, pozostaje dla nas wciąż aktualnym wzorem, uważa przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Transplantacja, żywy dawca.
Organy do przeszczepów, przynajmniej w chwili obecnej, mogą pochodzić z dwóch źródeł. Od dawców żywych i od dawców zmarłych. Każde z tych źródeł ma swoje zalety i wady i żadne z nich nie jest niewyczerpane. Tym bardziej, że za każdym razem kryterium zgodności immunologicznej niezwykle mocno zawęża grupę potencjalnych dawców. W teorii sytuacja wydaje się prosta. Dawcą organu może być każdy zdrowy człowiek, jeśli się na to zgodzi i jeśli jego organy w zakresie kształtu, rozmiaru i zgodności genetycznej nadają się do takiej operacji. Organy pobrane od dawcy żywego mają tę niewątpliwą zaletę, że są w znacząco lepszej kondycji i ich przydatność transplantacyjna jest znacząco wyższa. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w przypadku dawstwa od osób żywych lista możliwych organów i tkanek pobieranych do przeszczepu jest dosyć ograniczona. Każde pobranie narusza bowiem strukturę ciała dawcy i usunięcie niektórych organów doprowadziłoby do nieuchronnej śmierci dawcy. A takich pobrań dokonać nie wolno. Wolno zatem oddać do przeszczepu regenerujące się tkanki i tylko takie organy, które są zduplikowane, czyli nerkę, płat wątroby, rogówkę, a i te tylko wówczas, gdy ich usunięcie z organizmu dawcy nie spowoduje dla niego komplikacji uniemożliwiających mu normalne życie, realizację jego powołania. Obecność dwóch nerek czy rozbudowana struktura wątroby wynikają bowiem z konieczności zaradzenia poważnym obciążeniom, jakim poddawany jest niekiedy ludzki organizm. Dwoje oczu umożliwia precyzyjną ocenę odległości. Pobranie zatem jednego z organów podwójnych w konsekwencji prowadzi do sytuacji ograniczenia zdolności oczyszczających organizmu lub utraty niektórych zdolności w zakresie widzenia. W praktyce oznacza to, że zdrowotne konsekwencje oddania organu do przeszczepu muszą być wzięte pod uważne rozeznanie, zanim potencjalny dawca podejmie decyzję o operacji. Jego decyzja musi być całkowicie wolna. Z tej racji trudno mówić o zdolności do bycia dawcą w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia wolnej, suwerennej decyzji, czy to z racji na ograniczenia świadomości, na przykład dzieci, osoby upośledzone psychicznie, osoby nieprzytomne, czy też z racji na ich sytuację życiową, w której wolność jest ograniczona przez czynniki zewnętrzne, na przykład więźniowie i funkcjonariusze służb mundurowych. Odnośnie do pierwszej grupy potrzebna jest pewna uwaga uzupełniająca. Świadomość dziecka wzrasta podczas dojrzewania i osiąga znaczące zdolności poznawcze na długo przed momentem uzyskania zdolności prawnej do podejmowania suwerennych decyzji. Możliwą jest sytuacja, w której dziecko, raczej nastoletnie niż młodsze, będzie domagało się uznania jego decyzji do bycia dawcą organu do przeszczepu dla swojego rodzeństwa. Dla zaakceptowania na gruncie zasad interwencji etycznych takiej operacji konieczne jest uważne rozeznanie stopnia świadomości nastolatka. Na ile zdaje on sobie sprawę z nieodwracalności i powagi konsekwencji swojej decyzji. Jest rzeczą oczywistą, że racje dla takiego pobrania musiałyby być najwyższej natury. W grę wchodzić musiałaby operacja ratowania życia bezpośrednio zagrożonego, przy jednoczesnej niemożności pobrania organu do przeszczepu z innego źródła. Istnieją organy parzyste, których z racji etycznych przeszczepiać nie wolno. Są to organy związane z prokreacją. Zasadniczą racją sprzeciwu jest ich wewnętrzny związek z tożsamością osoby. Przeszczep naruszałby ten związek w sposób niemożliwy do pogodzenia. Ponadto operacja taka nie byłaby ukierunkowana na ratowanie życia biorcy, a jedynie na możliwość poczęcia genetycznie obcego potomstwa. Przykładowo, gdyby kobieta z przeszczepionym jajnikiem poczęła dziecko, powstałby konflikt tożsamości odnośnie do macierzyństwa, jako że macierzyństwo genetyczne nie pokrywałoby się z fizjologicznym. Siłą rzeczy naruszona zostałaby godność dziecka, które nie byłoby w stanie w jednoznaczny sposób określić swojej tożsamości. Analogiczny problem miałby miejsce w przypadku ojcostwa mężczyzny z przeszczepionymi jądrami. Problem leży w tym, że nazbyt często dziecko i jego prawa są lekceważone i pomijane. Bierze się pod uwagę pragnienia i decyzje dorosłych, ale o tych zagadnieniach przyjdzie opowiedzieć kiedy indziej. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.